Słuchasz Weszło FM.
Zaczynamy Estadio Weszło na antenie Weszło FM. Z nami w studiu Kuba ze mną w studiu Kuba Kręcidło, Przegląd Sportowy.
Cześć, dzień dobry.
La Liga Loka, to wszyscy wiemy. Będzie z nami też drugi gość, Dawid Król ze sporttvp.pl. Tak się zdarzyło, że ostatnio też bez Dawida zaczynaliśmy, ale no dobrze, jeśli faktycznie znawców Ligi Hiszpańskiej się poznaje nie po tym, jak zaczynają, a po tym, jak kończą, to Dawida chętnie przyjmiemy. No właśnie, i trochę się w tej lidze w sumie ciekawych rzeczy wydarzyło. Ja się obawiam,
trochę? Że... Ta kolejka była kompletnie szalona. 33 gole, 10 meczów, 4-2, 4-3.
I myślę, że to jest super sprawa, dlatego że zaraz... Właściwie już się zaczął ten sezon ogórkowy i przerwa na kadrę. Oczywiście o kadrze lubimy pogadać, ale no w tym okresie, kiedy jest wrzesień, październik, listopad, zgrupowanie, to trochę tematy się wyczerpują. Natomiast jeśli chodzi o ligę, to faktycznie jest o czym mówić. Twoje wydarzenie weekendu to jest co? Barcelona? To, że Solari zostaje? To, że Celta Vigo zmieniła trenera? Co takiego?
No właśnie, możesz wymieniać i wymieniać takie rzeczy, które były ciekawe, bo też trzeba powiedzieć o Dembele, o powrocie Messiego, o wygranej Atletico Madryt, o kolejnej klęsce Atletiku. No jest pełno jakichś tam mniejszych i większych wydarzeń, ale wydaje mi się, że tym, co było najbardziej wstrząsające pozytywnie, było to, w jaki sposób Real Betis zmiażdżył Barcelonę, bo to było jakieś kompletne szaleństwo i coś, czego się nigdy
nie
spodziewałem.
Mówi to kibic Barcelony, jak tego się dobrze słucha, jeśli jest obiektywizm, no. Nie, no podobał ci się ten Betis, co?
Pewnie, że tak. Betis był bardziej Barceloną niż sama Barcelona w pewnych momentach tego meczu. Betis pod kątem stylu gry, pod kątem intensywności, presji, no był po prostu spektakularnie dobry. Jeżeli sobie spojrzymy na pierwszą połowę Betisu, to oni w pierwszej połowie mogli wygrać, nie wiem, 4, 5, 6 do 0, bo mieli po prostu tych sytuacji multum. To nie były tylko dwa gole, to była, nie wiem, setka Joaquina na przykład przestrzelona. I to, co mi najbardziej imponuje w tym wszystkim, w tym zwycięstwie efektownym Betisu, to nie jest sam fakt, że wygrali z Barceloną po raz pierwszy od lat. Nie jest to też fakt, że strzeli 4 gole Barcelonie, bo to też nie jest wiadomo łatwą rzeczą. Nie jest to też fakt, że byli w stanie, nie wiem, zdominować Barcelonę. Mnie najbardziej imponuje w tym wszystkim to, że Quique Setién, trener Betisu, zawsze mówił, że dałby sobie odciąć palec za możliwość gry w zespole Cruyffa. Zawsze mówił o tym, że jaki styl go imponuje, jaką ma filozofię. I to, co w nim jest fajne, to to, że on jest w stanie tę filozofię przełożyć na piłkarzy. Bo jest wielu trenerów megalomanów, którzy opowiadają, że chcą, żeby grali ofensywnie, żeby mieli jakiś tam swój styl, tylko tego nie widać. Albo potem te drużyny zawodzą. A Betis Setiena wyszedł na boisko, zagrał na Camp Nou po prostu futbol totalny.
Zauważ, że każdy trener, nie tylko w Polsce, nie tylko w Hiszpanii, ale u nas i w Hiszpanii jak najbardziej też, powtarza, że jego pomysłem na nowy zespół, kiedy go obejmuje, jest gra w piłkę.
Tak, a to jest straszliwy... Znaczy to jest bardzo popularne i łatwe
stwierdzenie. Grać w piłkę można różnie. Tak, oczywiście, ale grać w piłkę można różnie. A Quique Setién naprawdę zrobił doskonałą robotę, jeśli chodzi o ten mecz. No bo umówmy się, że Betis też nie wyglądał dobrze w poprzedniej części, w sensie na początku sezonu.
Problem z tym Betisem jest taki, że to jest... częściowo podobny kłopot, jaki był na starcie sezonu z Realem Madryt. Bo jeżeli sobie spojrzymy na te dwie drużyny, to one wcale nie grały beznadziejnie.
No tak.
Tylko, że brakowało goli, brakowało wyników. To, co jest szalone, to jest fakt, że Betis strzela 1/3 goli w tym sezonie La Liga na stadionie Barcelony. On wcześniej mógł spokojnie wygrać sporą część tych meczów, tylko brakowało mu skuteczności. Jeżeli sobie spojrzymy na... Z tego, widziałem na Twitterze taką jedną statystykę, że z 9 chyba ostatnich bramek Betisów w La Liga, dosłownie dwie padły po akcjach, w których było więcej niż 5 podań. Drużyna, która jest znana z futbolu totalnego, tak, czyli utrzymywania się przy piłce i tak, przy piłce i tak dalej, strzela gole praktycznie tylko po szybkich akcjach. To jest dla mnie absurdalne, tego też nie potrafię zrozumieć. I to prędzej czy później te efekty Betisu musiały przyjść, bo to jest kadra po prostu zbyt mocna i zbyt dobrze sprofilowana pod trenera, tylko że no początek... No nieudany, tak? Ale też w Sewilli nikt się nie podpalił, nikt nie powiedział niczego złego na temat Quique Setiena, no bo wszyscy w niego wierzyli w tę filozofię, bo on w tamtym roku już pokazał, że to ta filozofia, mimo tego, że jest piękna, to przynosi też efekty, no bo rok temu Betis był drużyną, którą wielu typowało do spadku, albo do walki o spadek, do miejsca właśnie 14, 15, 18, 17, 18 nawet, a Setien wprowadził ją do pierwszej na piątym miejscu, o ile dobrze pamiętam, przed Sevillę, do tego wygrał na Bernabeu, to w ogóle też jest no, mało prawdopodobne, tak? Jeżeli sobie do tego dołożymy 5-3 na Ramon Sanchez Pizjuan, no, to mamy jakieś w ogóle szaleństwo, tak?
Derby Sevilla w tamtym sezonie i jedne i drugie to naprawdę mega widowiska, a jeśli chodzi o ten mecz z Barceloną, no to złośliwi mogą powiedzieć, więc mogę być złośliwy przez moment, że po prostu Real Betis był Barceloną bez Messiego, a Barcelona była tą z Messim, bo no nie wiem, Messi strzelił 2 gole, okej, zagrał dobry mecz, ale nie powiedziałbym, że pociągnął za sobą resztę w tym przypadku.
Bo to nie... Zredukowanie tego problemu, jakim był ten mecz z Barceloną do samej postaci Messiego, jest kompletnie bez sensu. Tutaj problem był systemowy. Po pierwsze, Valverde w przerwie tego meczu powiedział swoim piłkarzom, że popełnił błąd taktyczny. I widać to było szczególnie po tym, jak Barcelona przegrywała walkę w środku pola.
No to też ciekawe, że powiedział to piłkarzom w szatni, w trakcie
meczu, tak, że on wtedy wprowadził usprawnienie i Barcelona drugą połowę zagrała znacznie lepiej niż pierwszą i ją wygrała 3-2, tylko że ono już było za późno na takie reakcje. Ale...
Inna sprawa, że właśnie 3-2, nie? Więc jednak Betis był w stanie no, 2 gole wcisnąć.
Oczywiście, że tak. No, z Barceloną problem w tym meczu był taki, że Betis, grając w ustawieniu swoim, miał w środku pola 5 piłkarzy przynajmniej. Barcelona miał tych piłkarzy 3, bo Messi biegał wyżej, Suarez był z przodu daleko, Malcolm był przez większość tego spotkania niewidoczny. Początek był super, a potem zgasł straszliwie.
To też ciekawa decyzja, że on w ogóle zagrał.
No do tego zaraz jeszcze możemy wrócić, ale tam w Barcelonie było problemem to, że ona straciła umiejętność pressingu w ustawieniu 4-3-3. Już nie gra tak dobrze właśnie pod kątem naciskania na rywala, o czym mówił też Gerard Piqué, że oni naciskając na rywala nie naciskali całym zespołem. Naciskali tam, nie wiem, 3, 4, 5 piłkarzami, reszta było, potem powstawała wielka dziura. I gdy dochodziło do straty piłki, do przechwytu przez rywala, to nie było tego jak uratować za bardzo. I tak na przykład padła bramka na 2-0 dla Betisu, kiedy w polu karnym Barcelony było 6 piłkarzy Betisu i 4 Barcy, tak? To w ogóle jest jakieś szaleństwo i absurd, żeby do takiej sytuacji doprowadzać. Są tutaj problemu, raczej bym upatrywał w samym systemie tak naprawdę, bo jeśli spojrzysz sobie na fakt, na najlepsze mecze Barcelony w tym sezonie, czyli na 5-1 z Realem, no 4-2 z Tottenhamem dla przykładu, w każdym z nich Barca grała w 4-4-2. To ustawienie daje Barcelonie większą stabilizację, większy spokój w grze i uważam, że Valverde prędzej niż później do niego powróci, bo w tamtym roku Barca wygrywała solidnością wszystkie trofea. Puchar Króla, La Liga wygrała właśnie tak grając, często nieefektownie, ale bardzo efektywnie. I tutaj tego teraz brakuje, że Valverde próbuje grać ofensywnie, próbuje troszkę poszachować w tej drużynie taktycznym, ale to nie działa.
Właśnie o to chodzi, bo fajnie, że Barca, oczywiście to zawsze byli kreatywni piłkarze, ale fajnie, że też drużyna staje się kreatywna i że 4-4-2 na przykład może zadziałać, tak? Natomiast to, co ty powiedziałeś, są pewne rozbieżności, jak po prostu wracają do swojego 4-3-3 i no, nie wyobrażam sobie tego, że ci piłkarze zapomnieli, jak się gra w tym systemie, natomiast wyobrażam sobie, że być może Valverde do niektórych rzeczy na treningach przykładał mniejszą wagę, tak? Jak chociażby do pressingu.
No, trudno to powiedzieć tak naprawdę, no, bo wiesz, no, Barcelona może... Brakuje tutaj, w sensie nawet nie wiem do końca, jak, wiesz, dlaczego to przestało działać.
Bo tak żebyśmy naprawdę... też nie popadali w skrajność, jeden mecz został przegrany, ale generalnie. To jest dobry sezon, nie? Momentami bywa gorszy, ale generalnie no, kilka razy już w tym sezonie Barca grała jak z nut, więc oczywiście tego nie można wykluczyć.
Tak, no, ale z drugiej strony jest najsłabszym liderem, wiesz, od chyba 17 lat albo 18, z tego co pamiętam.
Ewidentnie wiesz to, że Real jest słaby.
Był słaby na starcie sezonu, naprawdę był słaby.
Barca w sumie też pozwoliło to obojgu tym zespołom po prostu nie zrobić sobie wielkiej straty, natomiast...
Nie, no, ten sezon Barcelona ma ten problem, że jest bardzo sinusoidalny. Że trudno Barcelonie jest wejść na wysoki poziom i się jego trzymać, niezależnie od tego, co się dzieje, bo nawet ta seria tych meczów bez Messiego, ta wygrana z Realem, wygrana z Interem, wygrana z Sevillą, to była seria dobrych meczów, a po niej nagle przyszedł kiepski mecz z Rayo dla przykładu, tak? Potem było w Interze nieźle, no i teraz z Betisem było znowu kiepsko, na starcie sezonu też było dobrze i potem nagle krach. Barca ma ten kłopot w tym momencie, że nie broni. I to od tego Valverde musi zacząć, bo w większości spotkań w La Liga w tym sezonie Barca przegrywała w jakimś tam dowolnym momencie tego meczu. Mhm. Ona musiała wynik gonić. I to zawsze jest ryzyko, zawsze to jest rzut monetą, czy ci się uda, czy ci się nie uda, nawet kiedy masz drużynę tak dobrą, jaką jest Barca. Valverde musi ustabilizować grę tej drużyny także na początku spotkań. Bo jeżeli sobie spojrzysz na to, jak Barcelona traci gole, to ona często traci bramki w pierwszych kilkunastu minutach meczu, albo jest bardzo mocno zdominowana przez rywali w pierwszych minutach meczu. Tak było z Łeską, tak było z Gironą, na przykład tak było teraz z Betisem. Więc to nie jest, tego nie można już nazwać przypadkiem. To już jest tendencja, to jest jakiś stały trend, który powraca i krzywdzi w jakiś tam sposób ten zespół. On nie potrzebuje rewolucji, tylko potrzebuje doszlifowania, ewolucji. Tylko no pytanie brzmi, jak szybko Valverde zdoła to wszystko poukładać tak, żeby było dobrze. Tym bardziej, że dla mnie powrót do 4-4-2 jest właściwie jedynym dobrym rozwiązaniem w tym momencie, bo jest powrotem do rozwiązania, które działało i sprawdzało się naprawdę dobrze. Tylko że też wiąże się z faktem, że na przykład wyrzucasz z drużyny piłkarza pokroju Dembele czy Malcoma, dla których w tym 4-4-2 nie ma absolutnie miejsca, ponieważ tam nie da się grać.
W przypadku Dembele to chyba nie jest problem po tym, co ostatnio robi, natomiast no okej, może to jest rozwiązanie, znaczy na pewno to jest rozwiązanie, być może właśnie najlepsze.
To jest rozwiązanie doraźne na pewno. Takie wiesz, takie żeby docelowo Barcelona tak powinna być w stanie wstawić na boisku tych piłkarzy, których ma najbardziej utalentowanych. Tylko że to pytanie jest, czy oni są kompatybilni pod kątem bilansu umiejętności w kadrze, bilansu między atakiem a obroną. To już jest kwestia zupełnie inna i to już jest problem bardziej szkoleniowy niż piłkarski.
Tak, i się zastanawiam jeszcze głośno, czy w ogóle w tym momencie sezonu jest potrzebna zmiana tylko taka bieżąca, bo tak sobie myślę, że no w Lidze Mistrzów problemów nie będzie, tak? Z awansem. W lidze też już terminarz nie jest najgorszy, więc tak naprawdę, oczywiście no w przypadku Betisu się potwierdziło, że nawet jak nie jest najgorszy terminarz, to można zaliczyć wpadkę, ale czy Barca teraz, wiesz, musi zaleczać coś, zamiast po prostu wytrenować to, co powinno działać wiosną?
Wiesz co, jeżeli odpuścisz w tym momencie,
to no nie odpuścisz, wiesz, no ale...
Tak, ale wiesz, no, jeżeli sobie pozwolisz na pracę na żywym organizmie, taką poważną pracę, bo takie, jak rozumiem, mówisz, to się może odbić niekorzystnie na zespole. Gerard Piqué powtarza bardzo często, że jeśli Barcelona ma wygrywać Ligę Mistrzów, to musi wygrywać La Liga. I tak też było w ostatnich latach, bo Barca wygrała Ligę w 2015 roku, wtedy też triumfowała Ligę Mistrzów. Wygrała Ligę Mistrzów w 2011 roku, też wygrała ligę. Wygrała Ligę Mistrzów w 2009 roku, była mistrzem Hiszpanii. Wygrała ligę w 2006 roku, też była mistrzem Hiszpanii. Każdy z tych lat, to wygranie Ligi Mistrzów wiąże się z tym, że Barca ma kapitalny sezon, nie tylko właśnie pucharowo. Bo Barca nie jest taką drużyną, która jest w stanie grać kiepsko przez jakiś tam długi okres i potem nagle wejść na wyższy poziom na pojedyncze spotkanie, tak jak to robił Real Madrid w ostatnim sezonie na przykład. Tutaj potrzebna jest stabilizacja, potrzebny jest wysoki poziom przez długi czas, a tutaj tego poziomu w tym momencie troszkę brakuje, tym przede wszystkim pod kątem gry właśnie w defensywie, no bo 18 bramek straconych w 12 kolejkach to jest wynik żałośnie zły. Tym bardziej jeśli popatrzymy sobie na fakt, że raz, że tylko 5 drużyn Liga ma więcej straconych goli, dwa, że od 40 chyba 4 lat nie było gorszego sezonu i trzy, że od 10 kolejek z rzędu Ter Stegen nie zachował czystego kąta. I mówimy tutaj naprawdę o bramkarzu absolutnie topowym, który wielokrotnie ratował Barcelonę, ale nawet on nie był w stanie jakoś tego krwawienia, jak to Hiszpanie nazywają, powstrzymać. I to jest coś, co Valverde musi rozwiązać natychmiastowo.
No właśnie, to ewidentnie do zmiany. Kończąc temat tego meczu, ty uważasz, że Betis dał sygnał, że już wraca do żywych, jeśli chodzi o po prostu wygrywanie meczów, najprościej mówiąc?
On te symptomy takiego powrotu do formy dawał od jakiegoś czasu. Tylko,
no tak,
tylko to były takie przebłyski. To nie był długi błysk, to było takie, wiesz, mignięcie światłem i pach, 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 pach. A tutaj w Barcelonie pokazał naprawdę klasę. Wcześniej był mecz z Milanem w Lidze Europy, który też był bardzo dobry. Ten wynik 1-1, którym się zakończyło rozpotkanie, o ile dobrze pamiętam.
Tak, 1-1 było.
Był okej. Dla Milanu, bo Betis powinien był tam ten mecz po prostu wygrać. Ale no tutaj ta drużyna, no jej brakowało skuteczności, tak? Ona sobie kreowała dużo sytuacji, długo się utrzymywała przy piłce, robiła wszystko tak według podręcznika, tylko po prostu nie strzelała goli. Jak zacznie strzelać gole, ja miejmy nadzieję, że to się wydarzy zaraz, za chwilę, to po prostu wszystko zacznie grać. I moim zdaniem Betis jest naprawdę drużyną, którą trzeba oglądać. No nie bez powodu w Hiszpanii jest bardzo popularny hashtag Always Watch Betis. Mhm. No bo to po prostu jest drużyna, którą trzeba oglądać. To nie jest drużyna, która naprawdę, nawet gdy nie wygrywała, nawet gdy grała gorzej, to zawsze proponowała kibicom bardzo atrakcyjny, bardzo intensywny futbol, bardzo ciekawy dla oka. Tym bardziej właśnie, jeżeli mamy za trenera gościa takiego jak Setien, któremu po prostu trzeba zaufać, bo to jego wielu porównuje do Paco Gemeza na przykład. Mhm. I do tego, że jest właśnie taka filozofia szalona, która tak, do takich, nazywam ich romantykami futbolu. Tylko że no, Setien jest takim, w sensie, jeżeli drużyna Gemeza jechała na Bernabeu, czy na Camp Nou, czy na Mestalla, czy na jakiś tam inny większy stadion, zawsze dostawała baty. Zawsze. I wtedy się mówiło, że super filozofia, piękna, no ale co z tego, skoro z tego nic nie ma. No i to właśnie różni Setiena od Gemeza, bo drużyny Setiena jadą na Bernabeu, jadą na Camp Nou, jadą na Mestalla, jadą na Metropolitano, czy jakiś tam inny stadion, grają swoją piłkę i wywożą punkty.
Tak, i to są zespoły, których ewidentnie najwięksi się muszą obawiać po prostu już przed meczem, więc to jest na pewno też ciekawe, że Betis w tym sezonie, tak jak mówiliśmy o niezłej grze, czy dobrej grze, ale braku zwycięstw, no to najdłuższa seria zwycięstw w tym sezonie to 3 mecze i tam była Girona, Leganes i Dudelange. No to
nie jest imponujące.
Nie jest, z całym szacunkiem, więc tego typu seria może się rozpocznie właśnie od meczu z Barceloną, a w studiu mamy już drugiego gościa, Dawid Król, Sport TVP.pl.
Dzień dobry.
Ty jechałeś tym autobusem Mourinho, czy jakim?
Nie, zwykłym warszawskim, ale wiesz jak jest, no, przesiadki.
Ja wiem, dzisiaj pogoda jeszcze taka...
Jeden przyjeżdża na czas, drugi przyjeżdża spóźniony, trzeci przyjeżdża wcześniej, no nie masz pojęcia, kiedy dojedziesz, jak idziesz przez 2 autobusy, no niestety.
Otóż to, Barce i Betis mamy za sobą, no ale jak przyszedłeś ty, Dawid, to pierwsza kwestia, o której trochę mówiliśmy ostatnio, ale z drugiej strony teraz się stała faktycznie ważna. Solari do 2020 roku w Realu.
To, że tak ma napisane w umowie, to wcale nie znaczy, że...
Żaden
że tak
trener Florentino tak. nie dotrwał do końca kontraktu.
No tak.
Ale... Żaden. Było ich, w sensie dotrwał Del Bosque, który był pierwszym trenerem Florentino, ale jego Florentino nie zatrudnił. Mhm. Żaden inny trener, jakiego Florentino w Realu zatrudnił, nie dokończył kontraktu. Niektórzy z własnej woli, jak Zidane, no ale większość
to
jednak...
To świetna statystyka, powiem ci, statystyka, no w sumie też, ale ciekawostka, bo...
Ale wiesz, no powoli to staje się wyjątkiem, dokończanie kontraktu przez trenerów, to obecnie
to prawda.
Ciężkich warunkach to jest raczej...
Chyba tylko Guardiola sobie na to może pozwolić, żeby właśnie mówić, kończę, okej.
No tak, krótko mówiąc tak to wygląda, dlatego on sobie podpisze na 3 lata, bo tyle uważa za odpowiedni czas dla trenera w nowym zespole i mówi basta, ale ten Solari... Myślisz, że teraz będzie miał taką pewność i pełną dowolność w tym, żeby już swój Real budować?
Trener Realu nigdy nie ma pełnej dowolności.
No wiem, ale to jest takie... No dobra, ale to są takie banały.
Myślę, że będzie miał spokój na tyle, że wie, że zimą nie zostanie zwolniony. Mhm. Myślę, że to jest ten spokój, że wie, że ma szansę na dogranie z tym zespołem do końca sezonu, o ile wyniki nie będą niezadowalające, bo...
Niewiele na to wskazuje ostatnio.
No niewiele na to wskazuje, ale Real ciągnie falami, tak? I nawet za lepszych trenerów niż Solari, bo no nadal nie jest to szkoleniowiec, którego jakoś specjalnie cenię, nadal jest to dużo niewiadoma i nadal mam wobec niego spore wątpliwości, ale w Realu to działa tak, że Real idzie falami, Real idzie sinusoidą, tak jak każdy duży zespół.
Mhm. Minutę temu gadaliśmy o tym w przypadku Barcelony tego sezonu o sinusoidzie.
No właśnie. No jak przyjdzie pierwszy spadek, to wtedy dyskusja nabierze zupełnie innego obrotu, a przyjdzie pierwszy spadek, tutaj nie ma wątpliwości.
Ja się obawiam i jestem prawie że przekonany, że tak może być, że jeśli to będzie Liga Mistrzów, jakieś wcześniejsze odpadnięcie niż półfinał załóżmy, no to wtedy zacznie się mówienie, że Solari to jest trener może na Hiszpanię, ale nie na Puchary, nie na Champions League. I też pytanie, jak w tej Hiszpanii wytrwa, bo wcześniej Kuba powiedział fajny cytat z Piqué, że Barca wygrywa Ligę Mistrzów wtedy, kiedy wygrywa La Ligę. No to w przypadku Realu akurat tak nie jest, co pokazały ostatnie lata. Natomiast pytanie, czy Real w tej lidze faktycznie będzie na tyle mocny, żeby ją wygrać, no bo drugie miejsce przy, załóżmy, niepowtórzeniu wyczynu z Ligi Mistrzów to jest chyba nierealne.
Ale wiesz, musisz pamiętać o tym, że Real jest najsłabszy kadrowo od lat.
Ale zdecydowanie. Wiesz, ja całą winę...
Musisz, wiesz, składać, robić cele rozsądnie do tego, co masz, do tego, czym dysponujesz. No wiadomo jest, że marka Realu Madryt zawsze będzie wyznaczała mu za cel mistrzostwo i tak dalej, ale no trzeba patrzeć troszkę realistycznie,
no właśnie.
Że tak kadrowo Real jest po prostu najgorszy od lat. Nie mówię, no. że jest drużyną słabą, tylko po prostu no to widać. Na boisku to po prostu było widać na starcie sezonu, teraz jest trochę lepiej, ale tak jak powiedział wcześniej Dawid, no to znaczy prędzej chyba czy później gdzieś się pojawi kłopot.
Ja myślę, że problemem jest to, że Asensio, który był alternatywą, Isco, który był alternatywą, Varane, który za czasów, wiadomo, Pepe i Ramosa był alternatywą, oni wszyscy teraz stali się pewniakami, czy tam zawodnikami grającymi najwięcej, ale już nie ma alternatyw dla nich.
No.
No przede wszystkim oni nie mają formy, to jest
no właśnie to o to chodzi, bo wiesz, kiedy formy nie miał na przykład Bale, czy po prostu miał kontuzję, cokolwiek, wtedy mógł Asensio wejść i dać jakiś wybór trenerowi, natomiast teraz...
Ale zobacz, że to wynikało bardziej, oczywiście to była też kwestia indywidualna, ale to była też sprawa globalna, bo wtedy większość rezerwowych była w niezłej formie, to nie był tylko Asensio. Mogłeś puścić niemalże każdego rezerwowego i on prezentował niezłą formę, a te spadki w pierwszym zespole wynikały albo to z kontuzji, albo z jakichś problemów z przygotowaniem niezależnych od klubu. Tutaj mam wrażenie, że Lopetegui po prostu zawalił okres przygotowawczy po całości, bo ten początek, sam początek sezonu nie był zły. Nie był zły, oni biegali jak należy, byli bardziej zdeterminowani przy odbiorze piłki, to się zepsuło gdzieś po Romie, bo...
Tak, to się zepsuło pod koniec września, po pierwszym miesiącu rozgrywek mniej więcej, po 7 meczach.
Także jak tylu zawodników masz bez formy, to nie jest przypadek. To jest wina trenera. To jest wina trenera, to jest wina gościa od przygotowania fizycznego, obu. Bo no, ktoś tutaj zawali. To nie jest tak, że Varane ze stopera, który jeszcze pod koniec lipca był uznawany za być może najlepszego obecnie na świecie.
Znaczy jest w ogóle przeciek jednego z dziennikarzy France Football, że złota piłka dla Modricia, a kolejne miejsca Mbappé i Varane, tak?
Varane i Mbappé, Varane był drugi chyba.
Varane drugi?
Tak. To było po przeliczeniu połowy głosów.
Mm-hmm. Ale ty się zaśmiałeś, bo to jest nierealny przeciek?
Znaczy,
czy
nie, no w sensie ja nie odbieram tego, temu wiesz, jakiejś rzetelności, bo nie mam zielonego pojęcia, czy tak będzie, ale no po prostu dla mnie zabawne jest bardzo to, że wiesz, złota piłka jest nagrodą za cały rok.
Mm-hmm.
Teoretycznie.
No tak, ale w roku mundialu ale... się o tym zapomina niestety.
No właśnie, tutaj jeżeli sobie spojrzymy na takiego Varana, no to on miał kapitalny mundial, świetną drugą połowę sezonu, właściwie okres od, nie wiem, od lutego do... Świetny miał okres od lutego do lipca, powiedzmy, a potem był zjazd, takie szorowanie, często nawet po dnie, no bo te mecze, jego totalne błędy...
Teraz piłkę w karierze prawdopodobnie, ja nie pamiętam, żeby on w Realu, nawet jako ten młody stoper, który wchodził za Mourinho jako półrezerwowy, dopiero pukał do bram pierwszego składu, prezentował się tak źle.
Nie no, ale co by nie mówić o tym Realu, to wcale nie jest tak źle, no te 4 zwycięstwa naprawdę dały sporo powodów do optymizmu kibicom królewskich. Bo odniosłem takie wrażenie po nich, że Solari przynajmniej na razie nie ma świętych krów.
Tak,
odsunął Isco, odsunął Asensio, którzy byli kluczowymi piłkarzami. Pokazał taką twardszą rękę pod kątem właśnie dobierania składu i wydaje mi się, że wybiera piłkarzy, którzy są po prostu w najlepszej formie fizycznej w tym momencie.
Mhm.
Bo jeżeli wchodzili na boisko właśnie Asensio czy Isco ostatnio, to oni wyglądali po prostu kiepsko. I on nie mógł za bardzo niczego przygotować, bo przejął drużynę w środku sezonu, w trakcie rozgrywek, gdy miał 3 dni dosłownie na przygotowanie, nawet nie 3 dni, bo on przejął drużynę tuż przed meczem z Meiją w Pucharze Króla, więc miał właściwie jeden trening, wylot i tyle. Więc musiał szybko zareagować i teraz też grał co 3 dni właściwie i wydaje mi się, że na razie spisuje się po prostu bardzo dobrze pod kątem właśnie takiego zarządzania kadrą bardziej niż jej trenowanie, bo o tych umiejętnościach jego trenerskich za bardzo nie możemy nic powiedzieć. Ale zarządzanie kadrą i spokój, jaki wprowadził, taki luz i zarówno pod kątem piłkarskim, jak i instytucjonalnym, którego bardzo potrzebuje Real Madryt, naprawdę trzeba go za to docenić, bo to po prostu świetna praca.
Mm-hmm. No tak. I to chyba dobra puenta dla tego tematu. Chciałbym sobie przejść do takiego wesołego od jakiegoś czasu przynajmniej klubu, chociaż powiedzmy sobie, że wtedy jak się murawa zapadała, to też był dosyć wesoły.
I poprawili podobno. Nie, nawet nie podobno, już się nie rozpada.
Natomiast, no tak, Suarez już nie musi nogi wyciągać z murawy.
Historia była totalnie absurdalna.
No strasznie, no w ogóle takie murawa. Boisko nie powinno być dopuszczone. Ale inna sprawa jest taka, że Ronaldo przyszedł i klub nagle zaliczył nieprawdopodobną serię, jeśli chodzi o zwycięstwa. Ostatnio to się trochę wykoleiło, ale generalnie Jakie głosy są w Hiszpanii a propos tego, co się zmieniło od przyjścia Ronaldo do klubu?
Przyjście Ronaldo.
To jest samo w sobie.
To jest tak, to samo w sobie. To jest podstawowy głos, bo trudno, mnie osobiście trudno wskazać sobie coś innego. Mam wrażenie, że to po prostu chodzi o to, jak to czasem bywa w firmach, jak to czasem bywa w klubach, jak to generalnie bywa w sporcie, że kiedy masz na górze gościa, który nie ogarnia, to ryba psuje się od głowy i po prostu wszystko zaczyna lecieć. Tutaj przyszła postać, ogromna postać. Jak sobie zobaczysz na ostatnio Nacho przedłużał kontrakt do 2022 bodaj. No to nawet na zdjęciach widać, że gość jest tak po prostu zadowolony, że stoi obok tego Ronaldo przy ogłaszaniu kontraktu, że to jest coś takiego...
Wyjątkowego, to prawda. I też...
Tak jak Zidane w Realu, nie? Powiedzmy... Myślę, że to jest dosyć podobne, tak? Tylko
znaczy, pomijając...
na innym stanowisku zupełnie.
No i
tak, ale chodzi o sam efekt, że przychodzi ktoś, kto...
Przy kim nagle chcesz pracować, tak? Po prostu, tak.
O to właśnie chodzi.
Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie głosy z hiszpańskiej prasy, to Ronaldo faktycznie zmienił coś w funkcjonowaniu klubu na co dzień, czy niekoniecznie?
Planuje budować miasteczko sportowe. W styczniu ma przedstawić, w styczniu albo w czerwcu. W każdym roku, w przyszłym roku ma przedstawić plan na nowe miasteczko sportowe Realu Valladolid. Valladolid, oczywiście. Stare przejęzyczenie. Jak człowiek sobie za dzieciaka wbił, że to jest Valladolid, to zostaje. Nie wiadomo,
tak,
dlaczego.
Tak.
Kiedyś miałem Gajzaka Mendieta. Nie wiem, czemu tak mi się wydawało.
No, z drugiej strony oczywiście na Varana moglibyśmy mówić Baran, nie? A tak nie mówimy, no bo...
Ale to Francuz, no przecież Baran.
No tak, no ale wiadomo, jak się mówi w Hiszpanii bardzo często. Natomiast jeśli chodzi o miasteczko, to ma być centrum po prostu treningowe, czy jaka rola tego miasteczka ma być?
Tak, to jest taki ośrodek treningowy.
Mhm. Przecież oni mają przestarzałą bazę. To nie jest tylko wina, to znaczy to nie jest tylko kwestia stadionu, który wyglądał jak wyglądał na początku sezonu, ale cała reszta też jest przestarzała. No Ronaldo tam przyszedł przede wszystkim jako inwestor, tak? No to nie jest tak, że on przyszedł na gotowe, czerpa zyski, tylko coś tam wybudować. No i od miasteczka, od podstaw należy zacząć.
I tak to sobie wygląda, no właśnie.
Tak, on miał sporo związków z Valladolidem. Tam jakiś, z tego co pamiętam, jeden z jego bliższych współpracowników działał w klubie, był wiceprezesem jego albo kimś takim. Po prostu od słowa do słowa ten pomysł jego zainwestowania w Real Valladolid już trwał od kilku miesięcy. To nie jest taka kwestia, która się narodziła w ciągu jednego dnia.
Tak,
i...
to już nawet chyba na wiosnę, pamiętam, że
Tak. Było sporo pogłosek na ten temat. I Ronaldo, wiesz, no, Ronaldo jest bardzo związany z Madrytem. Jeździ, to jest, Valladolid jest 200 km od Madrytu, to są 3 godziny drogi według map Google'a, z tego co kiedyś sprawdzałem. Chłopak sobie wpada, robi swoje, dogaduje się na tematy biznesowe i spokojnie może sobie w ciągu jednego dnia wrócić do Madrytu. On nie musi tam żyć, ale po prostu widać, że też się zaangażował w to działanie klubu, że to dla niego też jest jakaś tam zajawka, no bo po rzuceniu piłki, po porzuceniu kariery piłkarskiej robił wiele fajnych rzeczy, właśnie inwestował w różne biznesy i tak dalej, prowadził, zgromadził ogromny majątek jak na piłkarza, bo to mówiło się o kwotach chyba około 200 milionów euro, czy tam coś takiego. Potem po prostu potrzebował czegoś innego, no, jakiejś nowej motywacji w życiu. Teraz już mógł sobie na to pozwolić i kupił po prostu klub piłkarski w Primera División, na którym mu tak bardzo zależało.
Mm-hmm. No i się realizuje, a jak widać klub razem z nim. Zaprosimy na chwilę muzyki i wracamy za 3 minuty do rozmowy o La Liga.
Słuchasz Weszło FM.
Wracamy na antenę Weszło FM, to był OSTR i Alcatraz, natomiast wracamy sobie już do tematów La Liga, no bo właśnie, porozmawiamy sobie o kadrze trochę, bo wypada po prostu tydzień reprezentacyjny, natomiast jeszcze jedna ciekawa sprawa, czyli Miguel Cardoso trenerem Celty Vigo, to jest wybór, no właśnie, jaki to jest wybór? Patrzę na Dawida, on nie widzi. No właśnie, to jest ten problem.
Wiesz co? Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem, jakim wyborem będzie Miguel Cardoso. Dla mnie dziwne i tak jest to, że zwolniono Mohameda. Mimo słabszych wyników teraz, to jeszcze pół roku temu bardzo się zachwycano się tym człowiekiem. Mm-hmm. Nie bez powodu, Celta grała dobrą piłkę w tamtym czasie. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że to jest wybór bardziej z konieczności, z chęci pożegnania się z Mohamedem i wybrania kogoś, kto wydał mi się odpowiedni. Jak to wypali, to zobaczymy za miesiąc, dwa.
No, pozycja Mohameda była słaba od dawna. To był duży problem tego wszystkiego, że tam ten trener siedział po prostu na gorącym stołku. Wydaje mi się, że po tych pierwszych chyba 5 kolejek Celta była w czołówce tabeli, ale potem przyszedł kryzys. I z tego kryzysu Celta nie wyszła trochę mi się wydaje, że pod kątem właśnie, że dano ciała pod kątem właśnie mentalnym, że tam nie wsparto trenera i nie wsparto jego metody, bo to wydawało się, że tam wszystko powinno jakoś tam prędzej czy później zacząć działać. Też pojawiła się fala kontuzji, sporo problemów takich, za które Mohamed nie był odpowiedzialny. No ale musiał za to zapłacić. Jeszcze pamiętajmy, że jeszcze parę dni temu, chyba pięć albo niecały tydzień temu, prezydent Celty mówił, że pozycja Mohameda jest bezpieczna. I jeśli o zmianie trenera podejmuje się decyzję, w sensie, jeżeli się podejmuje decyzję o zmianie trenera tuż po meczu, po porażce z Realem Madryt, to ja myślę, że taki wynik sobie kalkulujesz po prostu w koszty. No, zdajesz sobie sprawę z tego, że wygranie z Realem Madryt no nie powinno być celem dla Antonio Mohameda, tym bardziej, że Celta wcale nie zagrała źle z Realem na Balaidos. To nie był jakiś taki mecz, w którym Real ją zdominował od A do Z, tylko tam naprawdę się odgryzała Celta i mogła przy trochę większej ilości szczęścia, mogła ten mecz, nie wiem, zremisować przynajmniej. No cóż, dziwnie to wyszło. Naprawdę dziwnie to wyszło. Moim zdaniem zmiana trenera nie była konieczna, ale zobaczymy, to pan Cardozo, tak? Miguel Cardozo jest, no z tego, co o nim czytałem wcześniej, jadąc tutaj do studia, to właśnie jest
anonimowy.
Jest sporo niewiadomo jest, bo on sobie świetnie radził ostatnio w portugalskim Rio Ave. Tylko, że to właśnie, to jest portugalskie Rio Ave, tak? To jest mały klub, z którym zrobił dobry, no właśnie też się na tym zastanawiam, bo...
Z drugiej strony był w Nantes i w Nantes był parę miesięcy tylko.
Była klęska.
No, była klęska. Wcześniej Szachter to... No, nikt z nas Ligi Ukraińskiej nie śledzi, no, nie ukrywajmy, tak?
Tak,
jest.
Oglądam namiętnie co weekend, tak. Natomiast taka niewiadoma w przypadku...
Pod kątem stylu gry mi się wydaje, że on tam będzie pasować, bo to z tego, co czytałem też, to jest trener wyznający podobną filozofię, to Setien. W tamtym sezonie on z Rio Ave uczynił drużynę, która miała drugie najwyższe posiadanie w lidze portugalskiej tylko po Benfice. Co biorąc pod uwagę siłę Rio Ave i fakt, że to nie jest jakaś drużyna wielka, tylko taka, która się przynajmniej, też nie śledzę Ligi Portugalskiej zbyt często, jeżeli gdzieś tam grałem w jakieś Football Managery czy w inne, jak tam kiedyś patrzyłem sobie na sytuację w tabeli, to Rio Ave zwykle było w dolnych rejonach, gdzieś mi się kojarzyło z taką właśnie permanentną walką o utrzymanie. I tutaj właśnie mieli świetny sezon, no ale właśnie trudno jest przewidzieć, co się wydarzy. Trudno jest też, on zwykle grał w ustawieniu 4-2-3-1 z... trzema mediapuntami za plecami napastnika. Napastnika w Celcie ma idealnego Maxiego Gomeza, takiego typowego wysuniętego snajpera. Pytanie, jak mu się to uda poukładać, przede wszystkim pod kątem defensywnym, bo Celta w ataku, o tym, że Celta potencjał w ataku ma, to wszyscy wiemy od dawna. Tylko pytanie jest, jak go zdoła wykorzystać, bo ostatnio z tym bywało różnie, a do tego dochodzi ta kwestia nieszczęsnej obrony, w której po prostu raz za razem i od lat jest ten sam problem, że coś nie działa.
To fakt, ja się zastanawiam a propos Cardozo, czemu postawili na kogoś, powiedzmy, spoza Hiszpanii, bo on był asystentem w Deportivo kilka lat temu, ale...
W ogóle zabawne jest, że ogłaszano zatrudnienie Cardozo i pokazywano, przypominano o jego drodze do Celty i tak dalej, to Celta przypadkiem nie wspomniało o tym, że on pracował w Deportivo kiedyś. A to są dwa galicyjskie kluby, które mają wielką rywalizację i tak dalej, no po prostu zapomnieli z jakiegoś tam powodu.
No zdarza się. Zdarza się, jeśli chodzi o takie przytyczki i jakieś ogłaszanie transferów, czy czegokolwiek takiego, to pamiętam, że Chrobry Głogów brał do siebie takiego piłkarza, który się nazywa Maciej Kona i on przyszedł z Zawiszy Bydgoszcz. I nie wiem, czy to był przypadek, ale pewnie ciężko by taki przypadek było zrobić, więc myślę, że jednak to było celowe. Napisali tam, że na razie Kona tylko Zawisza Bydgoszcz. A grał tylko na razie w Zawiszy Bydgoszcz, bo był wychowankiem, no ale mimo wszystko śmieszne obrócenie sprawy. W przypadku Cardozo zastanawiam się, czemu oni wyciągają gościa, który 5 lat temu coś w Hiszpanii robił, ale od tego czasu nie ma z krajem i z ligą żadnego związku.
Mohamed też nie miał zbytnio.
No i został wyrzucony. No, tak to się skończyło.
No tak, znaczy wiesz, to czy to jest wada, czy atut, że trener nie ma większego związku z ligą, to trudno, to nie jest mi się wydaje taki jakiś tam wyznacznik, no bo wiesz, bo tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzysz na trenerów przychodzących do pracy w Polsce, no to teraz, nie wiem, Lettieri osiąga świetną pracę w Koronie, a nigdy wcześniej nie pracował u nas. Runiajc też świetnie sobie radzi w Pogonie, też nie pracował nigdy wcześniej u nas. Więc no to tego bym nie...
Z drugiej strony może to jest dla Celty dobre, bo Celta ma dosyć międzynarodowe środowisko w klubie. To tak nie jest jednolity hiszpański zespół. Facet pracował za granicą, skoro pracował w Szachtarze, to pracował z Brazylijczykami różnej maści, z Bitką, jeżeli sobie tam dawał radę.
południowoamerykańską, no.
No może to jest dobry trop, tak? No i to doświadczenie. To, że czasem dobrze jest wziąć kogoś z zewnątrz, niekoniecznie z ligi, kogoś, kto jest zupełnie nieznany, bo zupełnie Cardozo nie jest nieznany, ale podejrzewam, że dla piłkarzy Celty na przykład mniej znany niż ktoś, kto ostatnio został zwolniony.
Gdyby taki Paco Gemes tą Celty przejął, to myślę, że to nie wiem, czy nie wiem, w sensie wydaje mi się, taki wybór kogoś z zewnątrz daje jednak większą szansę na sukces niż zatrudnienie kogoś, kto na tej karuzeli jest od dłuższego czasu, właśnie kogoś, to właśnie Paco Gemes za przykładu.
No. Taki prawdziwy nowy start, nie? Że przyjdzie facet z zewnątrz i zacznie sobie budować po swojemu, nie będzie pytań, że przecież robiłeś tamto i ci nie wyszło, tak? Bo oni nie będą o tym wiedzieć.
No.
Krótko mówiąc,
no nie wiadomo, po
prostu no nie wiadomo,
nie wiadomo, no. Nie wiadomo. Musimy poczekać, tak? Musimy poczekać.
Wiemy, że nic nie wiemy i tak to chyba trzeba zakończyć. A jeśli chodzi już o tematy zgrupowania, bo został nam kwadrans, to można do kadry przejść. W sumie czego oczekiwać po tym, bo no na pewno wszyscy się skupiamy na jednym piłkarzu, tak? Czyli Jordim Albie, który rozumiem, że jak wrócił do kadry, to wrócił po to, żeby być absolutnym pewniakiem.
No, moim zdaniem myślę, powinien nim być.
Nie wiem, czy będzie pewniakiem, ale na pewno nie wrócił po to, żeby przyjechać, posiedzieć na ławce, popatrzeć, jak gra Marcos Alonso i wrócić do domu. No,
Wtedy dopiero by była historia pisana między Enrique.
Byłoby co sprzedawać wtedy w prasie, bez wątpienia.
No wtedy pokazałby, że jest szefem.
Ale, no tak, właśnie o to chodzi.
Myślę, że samym powołaniem też to pokazał. Że pokazał, że potrafi ściągnąć swoje prywatne niesnaski i po prostu postawić na kogoś, kto na to zasługuje. Albo
ja myślę, że
w sezonie
tam Marka chyba pisała, że Sergio Busquets i Ramos naciskali na powrót Alby.
Mhm.
Że oni uważali, że za dziwne to, że go nie powołuje. I to w sumie dla mnie też to było po prostu dziwne, bo odstawianie piłkarza tej klasy jest... No po prostu bez sensu, no.
No strzałem w stopę, poza tym tak sobie myślę, że on po prostu ma problem z głowy. Bo czy on by coś naprawdę zyskał tym, że go nie powołuje? No na pewno nie sympatię kibiców i na pewno też nie wyniki, no bo jednak lepszego od Alby na lewej obronie nie wymyśli. Natomiast jak już go powołał, to ma trochę problem z głowy i sprawa jest wyjaśniona. Na tym zgrupowaniu błyśnie ktoś szczególnie waszym zdaniem? Może Kuba, do ciebie pytanie?
Liczę na Brice'a Mendeza z Celty.
Mhm.
Bardzo fajny zawodnik, bardzo fajnie się pokazał. To też na przykład w ostatnim meczu Realu z Celtą, kiedy większość kibiców spoza...
Ale i tak zaskoczeniem jest jego powołanie, to nie ma co
mówić. Nie da się tego ukryć. On sam przyznawał, że on się nie spodziewał powołania do kadru 21, no co dopiero mówiąc tutaj w kadrze A. Więc no to jest szok i dla niego, i dla kibiców, i... No i pewnie też do samych kadrowiczów hiszpańskich, no bo kto by się spodziewał, że tak młody chłopak, tak dobry, chociaż no kompletnie nieznany dla szerszej publiki, nagle pojedzie na zgrupowanie kadry Hiszpanii. Ale wiesz, no Luis Enrique rewolucjonizuje tą kadrę. On ją kompletnie próbuje odmienić i zbudować na swoją modłę, jak w sumie też w Barcelonie próbował pokazać swoją rękę od samego początku. Bo jeżeli sobie porównamy skład kadry Hiszpanii z dzisiaj, tę kadrę, która jest obecnie powołanie, kadry Hiszpanii, która była na Mundialu, to zostało tylko 11 piłkarzy z kadry na Mundialu. 12 jest kompletnie nowych.
Mm-hmm.
Więc no taka zmiana w ciągu, nie wiem, 4 miesięcy, 5, to jest moim zdaniem przemiana kompletna, rewolucja. I trudno jest powiedzieć tak naprawdę, co tutaj wiesz, co tutaj może się nagle wydarzyć, bo jest no ogromna liczba zmian cały czas. Cały czas coś nowego wchodzi, cały czas próbuje coś zmieniać, coś poprawiać i od tego właśnie ma teraz czas między tą Ligą Narodów, która nie ma już większego znaczenia, bo potem dopiero są eliminacje Euro od marca, chociaż przez nie Hiszpanie też powinni przebrnąć bez najmniejszego problemu.
Tak, jeśli chodzi o mecz z Chorwacją, po tym, co się działo w ostatnim przypadku, to czego się tutaj doszukiwać? Tego, że Hiszpania się po nich przejedzie?
Tak, ja myślę, że tak, bo Chorwacja, no to już nie jest ta sama Chorwacja, co na Mundialu. Tam doszło do zmiany pokoleniowej, bo nie ma Mandzukicie, nie ma Subasicza, z tego co pamiętam, paru innych kadrowiczów, którzy odgrywali kluczowe role na Mundialu. No i też wydaje mi się, że tam ta reprezentacja już no, zrobiła, co miała zrobić. Teraz wszyscy mamy ją za wielką, no ale jednak to już nie jest, to samo.
Właśnie nie wiem, czy mamy ją za wielką.
No mi się wydaje, że po zdobyciu wicemistrzostwa świata, to trudno jest nie mieć tej prezentacji za wielką.
Bo wiesz... Ja myślę, że zaskoczeniem było dla każdego to, jak Chorwacja została ograna.
No.
Natomiast z drugiej strony ja pamiętam, że przed tym meczem patrzyłem na kursy bukmacherskie i oni się tego absolutnie spodziewali.
Dla nie.
Mhm.
Bo w Hiszpanii zawsze są faworytami meczów u siebie. Oni wygrywają praktycznie cały czas bez... Myślę, seria meczów w Hiszpanii bez zwycięstwa się właściwie nie zdarza. No.
Mhm. Wiesz, są różne zespoły. Nie wydaje mi się, żeby Chorwacja była drużyną, która wyjdzie na Ligę Narodów, będzie wypruwać siebie flaki po to, żeby ugrać na przykład remis w Hiszpanii.
Tym bardziej, że chyba już chyba, ona już chyba nawet nie może awansować, z tego co pamiętam, do kolejnej fazy, nie, bo nie. Tam już jest w takiej bardzo trudnej sytuacji w grupie. Więc no tutaj bym się raczej nie spodziewał niczego skomplikowanego zbytnio dla Hiszpanii. To będzie... pokażą klasę znowu, no bo ten nawet ten nieszczęsny mecz z Anglią przegrany, po którym tyle krytyki spadło na Hiszpanię, że co to za wielka Hiszpania, skoro wygrywa 6-0 z Chorwacją, potem dostaje lanie od Anglików. No ale to nie było takie lanie, no.
Nie, Anglicy to nie było lanie, tak samo jak wiesz, zwycięstwo na Wembley też nie było wielkim zwycięstwem, bo Anglia też wtedy miała tak. opcję, żeby się, no zagrały dwa dobre zespoły, to był też półfinalista mundialu, bardzo tak, pewniejszy tak, niż... Tak. niż Chorwacja, dlatego że w odróżnieniu od Chorwacji Anglia ma jeszcze przed sobą duże pole do rozwoju, a Chorwacja ten pułap
raczej się zwijać, będzie niż rozwijać. Tak. Więc to, ten mecz z Anglikami, jak sobie go przypomnimy, to kurczę, to było spotkanie, w którym Hiszpanie dominowali przez 90% czasu, Anglicy wprowadzili kilka kontrataków ze 4, z 5 i 3 skończyły się golem. I tyle, po prostu potem Hiszpanie mieli ogromnego pecha pod bramką rywala. To ile oni sytuacji sobie wykreowali w końcówce, to było jakieś szaleństwo. Więc naprawdę nie wyciągałbym jakichś daleko idących wniosków i nie dramatyzowałbym po tej porażce, bo to po prostu był przypadek w wykonaniu drużyny Luis Enrique. Mhm. Kompletny przypadek. Mecz, jaki się zdarza, nie wiem, raz na 100 przypadków.
W meczu z Bośnią i Hercegowiną rozumiem, że zobaczymy tak naprawdę całą...
Kadrę B.
No właśnie, o to mi chodzi, bo myślę, że i Paul Lopez, i Hermoso, i Bryce, i pewnie paru innych piłkarzy po prostu dostanie szansę od pierwszej minuty, tak?
To prawdopodobnie powinni. Tak, no nie, myślę, że tak, no nie ma sensu ich powoływać, znaczy jest sens, ale więcej nie, sensu ma to wtedy, kiedy po prostu zagrają taki mecz.
Chodzi mi bardziej o to, czy to będzie wpasowanie na przykład dwóch, trzech piłkarzy do faktycznej pierwszej kadry, żeby zobaczyć jak funkcjonują, czy to będzie wystawianie składu a la Jerzy Brzęczek, czyli zmiana bardzo wielu nazwisk.
Wydaje mi się, że jednak zmiana bardzo wielu nazwisk.
Będzie testowanie, bo dlaczego nie? To on ma do stracenia. Ja uważam, że absolutnie nic.
Poza tym wielu tych piłkarzy zna się jeszcze z kadr młodzieżowych. To nie jest tak, że oni są zupełnie od siebie oderwani i nie potrafią grać razem. No może być tak, że ta współpraca nie będzie wyglądać tak chaotycznie, jak można byłoby to zakładać, patrząc na, powiedzmy, wystawioną jedenastkę z Bośnią. Tak wychodzi zupełnie inna jedenastka niż z Chorwacją. Są to nazwiska nowe i wydaje się od razu, że będzie chaos. Myślę, że tak nie będzie. Też drużyna Bośni nie jest na tyle mocna, aby coś takiego przeblokować. No myślę, że...
Się przejadą. Po prostu się przejadą. Takich, którzy przejechali po Walijczykach, który było kompletnym laniem wtedy. Walijczycy nie byli w stanie zrobić absolutnie... nic, naprawdę. Ten cały mecz stracił sens chyba po 30 minutach, kiedy Hiszpanie prowadzili 3-0 i po prostu dominowali ich kompletnie. Ja jestem bardzo ciekawy w tym, na tym zgrupowaniu kadry Hiszpanii, tego co pokaże Mario Hermoso ze Spaniolu.
Tak samo. To jest, a jak dla mnie to jest postać, która może w przyszłości zastępować w jakiś sposób Ramosa. To jest podobny profil fizyczny.
Grubo poleciałeś, bo mi parę tygodni temu się zastanawialiśmy, ale chodzi... w sumie kto za dwa lata na przykład, jak Ramos będzie powoli kończył, kto obok niego nawet.
Mam tutaj na myśli profil fizyczny przede wszystkim Samuel. Mhm. Chodzi o to, że Hermoso nie jest obrońcą typu Varana, nie jest obrońcą typu Piqué, nie jest obrońcą, który ma pod 190, jest bardziej statyczny. Jest to raczej obrońca drugi stoper, tym bardziej zwrotny, wyskakany do główki. I dlatego mam takie wrażenie. Tu nie chodzi o poziom umiejętności, bo to jest zupełnie...
Tytuł byłby dobry z tego. Że Hermoso następcą Ramosa.
Ale myślę, to wcale nie jest takie... Tam Hiszpanie mają teraz ogromny problem ze znalezieniem następcy Piqué. Ogromny problem, ponieważ nie mają stopera drugiego, który dawałby taką gwarancję, jaką dawał Piqué.
Jeśli grał Nacho, który w Realu o grze na stoperze regularnie może sobie pomarzyć, no to faktycznie jest to no pokazanie, to, że nie ma ludzi.
Przez to, o czym powiedziałem, bo Nacho i Piqué to są dwa różne światy. To jest,
spójrzmy sobie na stoperów, jak są powołani w tym momencie do kadry Hiszpanii. Powołany jest Diego Llorente. Kompletnie stoper zupełnie nie z poziomu, wiesz, reprezentacyjnego. Powołany jest Inigo Martinez, czyli też stoper, no, który jest w formie żałosnej w tym momencie w Atletiku. Gra beznadziejnie i w sumie nie wiem, dlaczego w ogóle jest powoływany, dlaczego... To jest taki...
Chyba za nazwisko, tak?
Tak bardziej mi się wydaje, też, że no, tutaj absolutnie argumentów sportowych nie daje do tego, żeby go powoływać. No i właściwie powoływany jest Ramos i Mario Hermoso, tyle. Naprawdę, no, nie ma tutaj z czego korzystać w tym momencie. Dochodzi, nie wiem, Mark Bartra, No ale Bartra to też nie jest na poziomie Piqué, tak?
A co wy myślicie o tym, że do Hiszpanii może wrócić, bo pewnie tak się stanie latem chociażby Javi Martinez i on ewentualnie mógłby to miejsce stopera zająć?
Ja myślę, że to jest dosyć pewna opcja. Mimo wszystko, bo facet jest ograny na dużym poziomie na tej pozycji.
Jest to.
A tego nie mają inni. Którzy mogliby zastąpić Piqué.
Poza tym
mi się wydaje, że Hiszpanie ciągle liczą na to, że Laporte się zgodzi dla nich grać.
Mm-hmm.
Albo że Lukas już nie może, ale no to tak, Laporte, że tam trwa cały czas ta debata związana z Aymericiem Laporte i tym, czy on, którą kadrę wybierze i tak dalej. No i Hiszpanie powinni dać sobie uciąć rękę, żeby go wziąć, bo naprawdę mają po prostu biedę na tej pozycji. I tak naprawdę ten Mario Hermoso jest taką dużą nadzieją na to, że stworzy parę z Piqué, tym bardziej, że no mówi się, że właśnie Ramos jest idolem Hermoso, że zaraz mogą grać razem w klubie i tak dalej, bo naprawdę w tym sezonie Hermoso wygląda kapitalnie w Espanyolu. Naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobry zawodnik. To jest jedno z większych odkryć. On dawał przebłyski jakieś w ostatnim czasie, tylko był troszkę...
Nikt się nie spodziewał. Jak Real go wypożyczał, to było przekonanie, że to jest taki typowo wypożyczony przez Real zawodnik, że sobie pograł trochę, potem został sprzedany za większe pieniądze, żegnamy się, fajnie, że jesteś nad naszym wychowankiem, ale już tutaj nigdy więcej nie zagrasz.
Mm-hmm.
A wygląda na to, że jednak zagra. To jest...
Za 7,5 miliona euro to żadne ryzyko, bo za tyle Real może sobie go odkupić. I wydaje mi się, że prędzej niż później z tej możliwości skorzysta, chociaż nie wiem, czy zimą, bo zimą Real nie kupił nikogo od 2015 roku, kiedy sprowadził wielkiego Lucasa Silva.
No tak, ale jak... Lucas Silva. No
to... Wspaniały zawodnik.
No, natomiast ja myślę, że Real wreszcie będzie musiał to zmienić, bo no co by nie mówić, w ataku też by się ktoś już zimą przydał i pewnie ktoś do ożywienia środkowej linii ewentualnie też. Ale dobra, to już inny temat i możemy tutaj nazwiskami sypać. Na koniec spytam, żeby nie było, że pominąłem tego, którego zazwyczaj tylko krytykuję. Karim Benzema teraz jest naprawdę w topowej formie, czy po prostu strzela, bo strzela, ale wiemy, jaki to jest zawodnik.
Może Karim Benzema ma taki odruch, że jak przychodzi nowy trener, to
no
nagle
właśnie przez... za każdego nowego trenera on strzelał pierwszego gola w Realu, tak? Więc no jest to ciekawa statystyka.
To jest uczeń, który leci na opinii. Chodzi, robi dobre rzeczy przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy i potem już szkoda go odstawić, no bo w końcu wie, każdy trener wie, że on potrafi bardzo dużo, tylko mu z jakiegoś tam powodu to nie wychodzi. I wydaje mi się, że to... No nie można dawać się nabierać na to wszystko. Trzeba po prostu do Benzemy trzeba na sezony Benzemy trzeba patrzeć z perspektywy całego roku. Mhm. Nie z perspektywy tam trzech, czy tam serii trzech, czy pięciu meczów, tylko po prostu z dłuższej perspektywy. Na razie Benzema sezon ma w sumie pod kątem liczb zadziwiająco udany. Bo to jest już 10 goli we wszystkich
pod
rozgrywkach.
Pod kątem liczb, no.
No to wiesz, no 10 goli we wszystkich rozgrywkach, to on miał rok temu chyba w kwietniu, czy tam w maju, tak?
No w La Liga strzelił 5 goli, tak?
No to wiesz, to naprawdę jak na niego to jest wynik imponujący w tym momencie. Ale no to raz, że wszedł właśnie nowy trener, dwa, że wrócił do starych butów. To też jest w sumie śmieszna historia, że wrócił do zielonych butów z sezonu 2014-15 i zaczął strzelać jak szalony.
Mhm.
W tamtych butach miał ostatni taki rok naprawdę sensowny, bo to było 24 gole, 16 asyst.
No i wtedy strzelał dużo ważnych goli. To też warto.
Ale to w ogóle się zaczynają problemy a la Daniel Cimaczukwu, że buty za małe albo...
No nie, no wiesz, to po prostu taka ciekawostka z tego. To nie wiąże z tym nikt jakiejś głębszej...
Chyba, że on wiąże.
Głębszy indziej, ale może rzeczywiście jakoś tam mu to pomaga najwyraźniej, no bo nie wiem dlaczego w jakimś innym przypadku miałby wracać do butów, które nosił 4 lata temu.
Strasz mi się przypomniały te historie, jak to Raul gra lepiej, jak ma krótkie włosy.
Było takich pełno różnych rzeczy.
Ojej, tak, można by wyliczać te różne przesądy piłkarzy.
Ale Benzema prędzej czy później myślę, że troszkę zgaśnie, chociaż ostatnio naprawdę gra naprawdę fenomenalnie, biorąc pod uwagę fakt, że jest
Kuba,
w tym momencie to...
patrzę na niego tyle lat, on na pewno zgaśnie.
No, ja w to nie wątpię.
Tak, właśnie, ale z drugiej strony na pewno przyjdzie moment, że znowu zabłyśnie. Też o nim to wiesz, że on może mieć czasem 5 słabych miesięcy i przyjdzie ci nagle taki mecz z Atletico, tak? W półfinale Ligi Mistrzów. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo jak, ale akurat w tym momencie wypali.
Dobra, jak zaczynamy chwalić Benzemę, to już widzę właśnie, ktoś mi krzyczy do ucha, żebyśmy kończyli.
Dwa końce.
Tak, to było Estadio Weszło. Dziękuję bardzo Samuel Szczygielski, dziękuję bardzo gościom, Kuba Kręcidło.
Dzięki wielkie.
Dawid Król.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za tydzień.
Słuchasz Weszło FM.